Cieszę się bardzo, że mam ten przywilej, żeby być wśród Was. Nie tak dawno byłem tutaj i było mało osób, a dzisiaj jest więcej, także bardzo się cieszę. No zacznę może od tego, od takiej banalnej może obserwacji, że kultura światowa się strasznie globalizuje i strasznie się amerykanizuje, bo na przykład jak byłem jeszcze studentem, nie słyszałem w ogóle o święcie Halloween. Znaczy o Halloween, nie wiem, czy to jest święto. A potem oglądałem jakiś film z amerykańskiej młodzieży, chyba Cudowne lata i tam się przygotowali do Halloween, to wtedy w ogóle pierwszy raz usłyszałem o czymś takim. A teraz już nawet w małym sklepiku osiedlowym są jakieś tam lizaki z potworkami na Halloween, więc niestety ta tradycja zaczyna, która jest obca nam, zaczyna bardzo tutaj wpływać na naszą lokalną kulturę, więc myślę, że my jako polscy protestanci powinniśmy pamiętać, że 31 października to jest święto reformacji i nie dać się jakby skusić na ten dryf w kierunku jakiejś takiej kultury ludowej, jakiejś tam masowej, tylko trzymać się tego, że właśnie 31 października obchodzimy co roku rocznicę tego wielkiego przebudzenia duchowego, które ogarnęło Europę i którego skutki są bardzo ważne nawet w naszym życiu. Więc dlatego dzisiaj przygotowałem parę słów na temat właśnie związany z reformacją, tym bardziej, że w tym roku obchodzimy 500-lecie reformacji. Przyjmuje się jako fakt historyczny, że 31 października 1517 roku zakonnik augustiański i wykładowca teologii na Uniwersytecie w Wittenberdze, dr Marcin Luther, wywiesił na drzwiach kościoła zamkowego w tym mieście słynne 95 tez, które wzywały do debaty na temat odpustów. I on podjął takie działanie, dlatego że sam przez lata zmagał się z bardzo silnym poczuciem własnego grzechu i nauka usprawiedliwienia, którą odkrył właśnie w liście do Rzymian, miała dla niego bardzo duże znaczenie. To było takie Boże zrządzenie losu, że zachorował wykładowca listu do Rzymian i powierzono Lutrowi to zadanie, żeby wykładał list do Rzymian. I on zaczął czytać list do Rzymian i tam najpierw zauważył przesłanie 17 wersetu o tym, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a potem zobaczył przesłanie całego listu, które wprost mówi o tym, że upadły człowiek sam z siebie nie może usprawiedliwić się przed świętym Bogiem, ale może przyjąć przez wiarę usprawiedliwienie w Chrystusie, które jest doskonałe, bo oparte na Jego doskonałej ofierze na krzyżu i które Bóg łaskawie daje tym, którzy do Niego przyjdą i uwierzą i zaufają Mu. Luter sam uchwycił się wiarą tej obietnicy i zyskał zbawienie i pokój z Bogiem, którego przedtem nie miał, prawda? I zaczął też w tym duchu wykładać list do Rzymian swoim studentom. I w tym samym mniej więcej czasie, to znaczy troszeczkę wcześniej, ale to oczywiście w tamtych czasach nie było internetu, więc ta bezwładność decyzyjna wynosiła kilka lat, bo w 1510 roku papież Juliusz II polecił sprzedawać odpusty świętego Piotra. No, było to związane z wielkim projektem budowlanym, którego podjął się ten właśnie papież. Zburzył starą, wczesnochrześcijańską bazylikę świętego Piotra w Watykanie i postanowił zbudować nową, tę, która stoi do dzisiaj i która jest rzeczywiście, sam studiowałem architekturę, więc wiemy, że jest perła architektury renesansowej. Naprawdę wspaniała budowla i ona była wznoszona niestety właśnie z pieniędzy uzyskanych za sprzedaż odpustów świętego Piotra. Między innymi oczywiście były inne też źródła finansowania tego projektu, ale właśnie te odpusty świętego Piotra miały być źródłem głównego finansowania na budowę tej wspaniałej bazyliki. No i oczywiście to byli wysłani zakonnicy, kaznodziejowie, którzy jeździli po całej Europie i sprzedawali odpusty świętego Piotra. No i we wschodnich księstwach niemieckich to zadanie powierzono takiemu dominikaninowi, ktoś nazywał się Joachim Tetzel. I on akurat nie miał wstępu do tego elektoratu, w którym działał Luter, ale w sąsiednich księstwach już sprzedawał te odpusty i parafianie Lutra jeździli z dużym zapałem, żeby nabyć te odpusty. A dla Lutra te odpusty były sprzeczne z odkrytą właśnie nauką o usprawiedliwieniu darmo z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I więc jego wystąpienie nie miało charakteru ani politycznego, ani papieskiego. Też Luter nie planował żadnej rewolty, żadnego rozłamu w Kościele. To co się potoczyło, było pewną sekwencją wydarzeń, które zainicjowały, które zostały zainicjowane przez te tezy. On tylko wzywał do debaty na temat odpustów i to było normalne, że przybijało się tezy do debaty, zwłaszcza w mieście uniwersyteckim, na drzwiach kościoła. I przybił te tezy do debaty o odpustach, chciał zwołać debatę, no ale ktoś te tezy wydrukował i one rozeszły się po całej Europie i no już nie będę wchodził w szczegóły, ale to zapoczątkowało szereg różnych wydarzeń, które doprowadziły do podziału w Kościele Zachodnim, do powstania całej rodziny kościołów protestanckich, które nie podlegają władzy papieża i które stoją na fundamencie pięciu zasad reformacji, które pamiętamy, to jest solus Deus, solus Christus, pierwsza zasada, sola fide, druga, czyli tylko wiarą, sola gratia, tylko łaską i sola scriptura, to jest tylko Pismo Święte. Więc te zasady przyświecają wszystkim kościołom protestanckim, wszystkim kościołom poreformacyjnym. No więc 500-lecie reformacji jest z jednej strony bardzo uroczyście obchodzone przez tradycyjne kościoły protestanckie. Na przykład wczoraj byłem z moją żoną na zainspirowanym przez kościół luterański w Filharmonii koncercie na 500-lecie reformacji. Bardzo ładny był koncert. A tydzień temu na Waliców w pierwszym zborze baptystycznym było baptystyczne obchody 500-lecia reformacji. Też niektórzy chyba stąd byli, prawda? I mieliśmy okazję i posłuchać wykładu okolicznościowego i posłuchać bardzo ładnych pieśni takich właśnie reformacyjnych. I też z drugiej strony, też niektóre ekumenicznie nastawione środowiska w Kościele katolickim też w jakiś sensie zauważają i obchodzą tę rocznicę. Nawet niektórzy spekulowali, nie wiem, czy to się dalej te spekulacje utrzymują, że papież Franciszek miał 31 października tego roku ogłosić koniec reformacji. No, nie wiem, czy tak się stanie, ale niektórzy tak podejrzewali, że on ogłosi koniec reformacji, ale z drugiej strony bardziej konserwatywne środowiska w Kościele katolickim nawołują do zwalczania, jak to określają, herezji protestanckiej. I na przykład szanowany dotąd przeze mnie redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, pan Paweł Lisicki, opublikował książkę Luter, ciemna strona reformacji. I ta książka pomija w ogóle sprawy duchowe, i skupia się na sprawach politycznych, na politycznych następstwach reformacji. I właśnie niektóre środowiska w Kościele katolickim będą sobie próbowały radzić z reformacją w taki sposób, że będą nie będą brały pod uwagę duchowego aspektu problemu, który spowodowała reformacja, tylko będą próbowały, zwłaszcza Lutrowi, przypisać przyprawić gęby, że tak powiem, rewolucjonisty. Nawet w tej książce, czy w dyskusji wokół tej książki słyszałem takie fantastyczne pomysły, jak obwinianie Lutra o rewolucję francuską, że to, co on zaczął, to doprowadziło do rewolucji francuskiej, nawet bolszewickiej. I to jest ciekawe, gdzie protestanci w Rosji, która była prawosławna, mieli mały bardzo wpływ. A nawet niektórzy właśnie tacy intelektualiści będą mówili, że i faszyzm powstał na wstępstwie reformacji. Także będą takie różne fantastyczne pomysły. Ale dzisiaj chciałbym, abyśmy się skupili na tym, co było sednem sporu reformacji. Właśnie nie sprawami politycznymi, tylko sprawą duchową. Czyli, bo sednem reformacji był spór o to, w jaki sposób człowiek może być usprawiedliwiony przed Bogiem. I to o to chodziło Lutrowi. Luter sam odkrył tę prawdę i on chciał, żeby była dyskusja i odkrycie na nowo w Kościele Zachodnim, w jaki sposób człowiek bywa usprawiedliwiony. I w czasach Lutra panowało powszechne przekonanie, i jak posłuchacie, to być może ono w Polsce też nadal panuje, że na zbawienie człowiek musi sobie zasłużyć dobrymi uczynkami. Jeśli zgrzeszy, to powinien wyznać grzech w sakramencie pokuty i naprawić ewentualne szkody. Gdyby jednak nie udało mu się naprawić szkody albo zadośćuczynić popełnionego zła za życia, jego dusza, tak utrzymywano, będzie musiała odpokutować to zło w czyśćcu. I to oczyszczenie następowało przez cierpienie. Jednak jego czas, jak przekonywano, jak było panowało przekonanie, mógł być skrócony, jeżeli rodzina żyjąca rodzina zmarłego, na przykład będzie dawała nam mszę za niego i wykupi jej odpust. A ten odpust świętego Piotra to był jeszcze szczególnie korzystny, bo on nawet całkowicie już duszę tę wykupywał z czyśćca. I obecnie, jakbyśmy wzięli katechizm Kościoła katolickiego, który jest ten nowy katechizm wydany jeszcze za czasu Jana Pawła II, to zobaczymy, że Kościół katolicki głosi, że człowiek zostaje usprawiedliwiony, i to nie jest bez wpływu reformacji, że jest usprawiedliwiony darmo z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Brzmi to jak nasze nauczanie, prawda? No, prawie identycznie brzmi jak nauka protestancka. Nawet co więcej, w 1999 roku w Augsburgu podpisana została wspólna katolicko-luterańska deklaracja o usprawiedliwieniu łaską przez wiarę, czyli że Kościół katolicki i Światowa Federacja Kościołów Luterańskich zgadzają się co do nauki, że usprawiedliwienie jest łaską przez wiarę. No, problem polega na tym, że według nauki Kościoła katolickiego, co jest w tej deklaracji, ową łaskę człowiek utrzymuje w sakramencie chrztu. Czyli ta łaska jest definiowana w sposób sakramentalny. Czyli, że łaskę otrzymuje w sakramencie chrztu i może ona następnie wzrastać lub być utracona z powodu popełnionego grzechu ciężkiego. Oczywiście, może ją potem odzyskać w sakramencie pokuty. Więc w nauce Kościoła katolickiego, chociaż jesteśmy usprawieni łaską przez wiarę, a nie na podstawie uczynków, to jednak ową łaskę możemy utrzymać poprzez uczynki. Łaska Boża w nauce Kościoła katolickiego otwiera człowiekowi możliwość do współdziałania z nią poprzez dobre uczynki, które mają sprawić, że człowiek rzeczywiście staje się sprawiedliwy przed Bogiem, no gdzieś tam pod koniec życia. Jeżeli nie uda mu się to nadal, zwróćmy uwagę, nadal we współczesnym Kościele katolickim pozostaje w mocy idea czyśćca i pozostaje też w mocy modlitwa o wiernych za dusze tam cierpiące. Czyli to, z czym walczył Luter, pomimo tej wspólnej deklaracji podpisanej przez Kościół katolicki i Światową Radę Kościołów Luterańskich, dalej jest w mocy, dalej jest problem czyśćca, dalej jest problem odpustów. Wszystko to nie skończyło się. I można powiedzieć tak, że ja nie jestem do końca, nauka o usprawiedliwieniu w Kościele katolickim jest dosyć skomplikowana i nawet nie jestem pewien, czy ja ją przedstawiam bez jakiegoś błędu w tym skrócie. Natomiast nauka o usprawiedliwieniu w ujęciu protestanckim jest bardzo prosta. Jest bardzo prosta, określana bywa mianem przypisanej sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. I na pewno została wyłożona przez apostoła Pawła w liście do Rzymian. I przeczytamy dzisiaj mały fragment z tego listu do Rzymian, z 4 rozdziału, wersety 1-8. Więc list do Rzymian, 4 rozdział, wersety 1-8. Cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? Bo jeżeli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu. Oczywiście, żeby dobrze zrozumieć dany fragment, powinniśmy spojrzeć na jego kontekst, a więc spojrzymy na kontekst listu do Rzymian. Więc w pierwszych dwóch rozdziałach listu do Rzymian, czyli w rozdziale pierwszym i drugim, apostoł Paweł pisze o potrzebie usprawiedliwienia łaską przez wiarę. I wykazuje, że zarówno poganie, którzy nie mieli objawienia Bożego, a mieli tylko objawienie naturalne, czyli przez przyrodę, jak i Żydzi, którzy mieli objawienie szczegółowe, czyli spisane Słowo Boże, do których Bóg przemawiał przez proroków, i jedni i drudzy są upadli, skażeni grzechem i są też niezdolni do sami z siebie usprawiedliwić się przed Bogiem, ani nawet nie są zdolni do szukania Go. Wobec tego pisze apostoł Paweł w trzecim rozdziale, wobec takiej sytuacji Bóg objawił swoje usprawiedliwienie, które jest niezależne od wypełniania Jego prawa, a polega na wierze w Jezusa Chrystusa, który sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia tych, którzy w Niego wierzą. I podstawą tego usprawiedliwienia w Chrystusie jest Jego ofiara na krzyżu, którą Bóg ustanowił przebłaganiem za nasze grzechy. Zatem usprawiedliwienia dostępuje każdy, kto uwierzy w Jezusa, kto Mu zaufa. I żeby zilustrować tę prawdę, na czym polega to usprawiedliwienie, apostoł Paweł właśnie w tym czwartym rozdziale sięga do dwóch przykładów ze Starego Przymierza, do Abrahama i Dawida. I czytamy tak, gdyby Abraham uzyskał usprawiedliwienie na podstawie własnych uczynków, miałby powody do tego, żeby się chlubić, pisze Paweł w wersecie drugim, ale nie przed Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że Bóg takiego usprawiedliwienia by nie przyjął, dlatego, że jego standardy są zbyt wysokie. I Paweł wyjaśnia dalej w trzecim wersecie, że oto Pismo mówi, że Abraham uwierzył Bogu i to zostało mu poczytane za sprawiedliwość. Uwierzył w Bożą obietnicę i ta wiara, to zaufanie Bożej obietnicy zostało mu poczytane za sprawiedliwość. W następnych dwóch wersetach, czyli w czwartym i piątym, Paweł wyjaśnia to dokładniej, że gdy ktoś spełnia wymagane uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdyby więc Abraham spełniał wymagane uczynki, wtedy mógłby się od Boga domagać zapłaty. Bo Bóg, co więcej, Bóg miałby obowiązek go uznać za sprawiedliwego, ale tak nie było. Abraham nie spełniał Bożych standardów świętości. Jak się czyta jego historię, chociaż był przyjacielem Boga, popełniał grzechy, na przykład chował się za swoją żoną. Tchórzliwie chował się za swoją żoną, prawda? I no wiele innych rzeczy robił. No nie spełniał standardów Bożej sprawiedliwości, ale zaufał, uwierzył Bogu, zaufał, że On usprawiedliwia i ta wiara, to zaufanie sprawiło, że został usprawiedliwiony, czyli uznany za sprawiedliwego. Więc no, nie jest to łatwe, więc apostoł Paweł przedstawia drugi przykład Dawida, który... Pamiętamy ze Starego Testamentu, popełnił cudzołóstwo z żoną Uriasza Batrzebą, a potem, by zatrzeć ślady swojego grzechu, posłał Uriasza na pewną śmierć, żeby wyszło, że może to było dziecko Uriasza, a on potem umarł, prawda? Więc w każdym razie w sposób oczywisty był niesprawiedliwy, ale wyznał swój grzech i zaufał Bogu, który udzielił mu usprawiedliwienia niezależnie od jego złych uczynków. Więc na czym polega to Boże usprawiedliwienie? Na przypisaniu grzesznikowi, który zaufał Bogu, a w szczególności Jezusowi, doskonałej sprawiedliwości Jezusa. Wówczas nasz grzech, podobnie jak grzech Dawida według tego fragmentu, zostaje zakryty, a my przez wiarę zostajemy przeobleczeni w sprawiedliwość Jezusa. Czyli usprawiedliwienie w ujęciu reformacyjnym polega więc na tym, że Bóg przypisuje człowiekowi, który z wiarą do Niego się zwraca, sprawiedliwość Pana Jezusa, Chrystusa i w ten sposób czyni Go godnym przynależenia do Jego Królestwa. Usprawiedliwienie to jest zatem darem Bożym, niezależnym od uczynków człowieka, ani też w żaden sposób przez Niego niewypracowanym. Jest doskonałe, trwałe, nie można do Niego nic dodać, ani też nie można mówić tutaj o żadnym współdziałaniu z łaską. Jesteśmy przyobleczeni w doskonałą sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. No więc pytanie... Czy to jest tylko pomysł reformatorów, czy też o tym mówi Biblia? Czy to jest idea biblijna? Więc ta nauka, oczywiście ona jest najbardziej widoczna w liście do Rzymian, ale ona przewija się przez różne inne fragmenty Pisma Świętego. Na przykład w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale, w wersetach od 1 do 14, mamy opis, jest przypowieść o wielkiej uczcie weselnej. Prawda? Pamiętamy, że zaprosił gospodarz wybranych gości, którzy nie chcieli przyjść. Wobec tego rozesłał swoje sługi między opłotki i jego dom się wypełnił gośćmi. I przyszedł ten gospodarz, ten król i przypatrzył się gościom i zobaczył jednego człowieka, który nie był przyodziany w szatę weselną i nakazał go wyrzucić. No i ciekawe, prawda? Nam się wydaje to szokujące, ale tu jest wpleciona właśnie nauka o usprawiedliwieniu łaską przez wiarę. Otóż w bogatych domach w Izraelu, kiedy gospodarz, ojciec czy rodzice urządzali wesele dla swojego syna, to oni dostarczali szatę weselną. Tak jak nawet w polskich tradycjach jest, że, tak, że są, jak na niektórych weselach dostajemy takie kotylionki, takie kokardki, prawda? I nie robimy ich sami. To gospodarze wesela dają nam te kotyliony i to są jakby takimi znakami, że my jesteśmy gośćmi weselnymi. I tak było też w Izraelu, że szatę weselną zapewniał gospodarz i goście mieli tylko ją przyodziać. I tutaj w tej przypowieści ten człowiek, który przyszedł na tę ucztę weselną, odmówił. On nie chciał, nie założył tej szaty weselnej. A tą szatą weselną jest sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Jesteśmy wezwani na tę ucztę do Boga, do Bożego Królestwa i Bóg przygotował szatę weselną. Tą sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Do nas należy tylko ją założyć. Apostoł Paweł się do Filipian pisze w trzecim rozdziale. W tym rozdziale pisze o tym, jak bardzo doniosłe dla niego było spotkanie z Jezusem i określa wszystko, co wcześniej budowało jego tożsamość, za to, co wcześniej było, stanowiło jego powód do dumy, za śmieci wobec doniosłości poznania Jezusa. I dalej w wersetach 8-9 pisze tak. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na prawie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwości z Boga na podstawie wiary. Czyli apostoł Paweł właśnie odrzucił swoją własną sprawiedliwość, opartą o wypełnianiu przepisów prawa, ale przyjął sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, która go przed Bogiem usprawiedliwiała. W liście do Galatów w drugim rozdziale apostoł Paweł jednoznacznie oświadcza, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie na podstawie uczynków prawa, tylko przez wiarę w Jezusa. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków prawa, ale tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków prawa, ponieważ z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Czyli wypełnianie prawa nie może przynieść żadnemu człowiekowi usprawiedliwienia, bo nikt nie jest w stanie sprostać Bożym doskonałym standardom. Nie jest w stanie wypełnić prawa w 100%. I podobną myśl znajdujemy w trzecim rozdziale listu do Rzymian, w wersecie 20, gdzie Paweł dodaje, że przez prawo jest jedynie poznanie grzechu. Prawo nie jest w stanie zmienić naszego charakteru. Prawo tylko informuje, co jest dobre i co złe. Prawo karne nie naprawi przestępcy. Prawo karne tylko skaże przestępcę na karę, ponieważ sędzia mu wytknie taki paragraf. No i ten paragraf nie naprawią charakteru przestępcy, jedynie spowodują to, że zostanie on skazany. Więc to jest ta piękna nauka o tym, reformacyjna, właśnie to jest nauka biblijna, którą reformacja tak naprawdę odkryła. To jest nauka biblijna o tym, że jesteśmy usprawiedliwieni sprawiedliwością Jezusa Chrystusa, że ona nam zostaje przypisana i przez wiarę i wobec tego, mając tę sprawiedliwość, przyobleczeni w tę sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, możemy przyjść przed Boży tron. No i pytanie, dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego tak ważne jest właściwe zrozumienie, w jaki sposób możemy być usprawiedliwieni? Dlaczego mamy upierać się przy nauce o przypisanie nam sprawiedliwości Bożej w Chrystusie? Czy nie jest to niepotrzebnie dzielenie chrześcijan w oparciu o jakiś niuans? Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, ponieważ z tego wynikają czterech ważnych powodów. Więc po pierwsze, usprawiedliwienie w Chrystusie wskazuje na świętość Boga. W pierwszym liście Jana Apostoła czytamy, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jan przedstawia obraz Boga jako doskonale świętego, doskonale też oddzielonego od wszelkiego zła. Wszelkie zło, nieprawość są obce Bożemu charakterowi i Jego świętej naturze. Wobec tego człowiek, który jest skażony przez zło, przez grzech, nie może wejść w bezpośrednie obcowanie z Bogiem, bo świętość Boża na to nie pozwala. Ale jeżeli zostaje przyobleczony w doskonałą sprawiedliwość Chrystusa, to wtedy przyodziany w tę doskonałą sprawiedliwość może być przed obliczem Bożym. I dlatego właśnie to jest bardzo ważne. Odrzucanie tej sprawiedliwości, przypisanie sprawiedliwości przez Chrystusa często wynika z niezrozumienia tego, że jak bardzo doskonały jest Bóg, jak bardzo święty jest Bóg. Jeżeli rozumiemy, jak bardzo święty jest Bóg, to wtedy widzimy, że jest konieczne, żebyśmy mogli, żeby, 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 żeby dla nas, żeby przyjść do Boga, że musimy być przeobleczeni w doskonałą sprawiedliwość Chrystusa. Więc uznanie sprawiedliwości w Chrystusie wskazuje na świętość Boga. Po drugie, uznanie sprawiedliwości w Chrystusie oddaje Mu w pełni chwałę. W liście do Filipian w drugim rozdziale, w wersetach od 5 do 11, jest taki hymn na cześć Chrystusa, który być może jest nawet wcześniejszy niż sam list do Filipian i Paweł go wplótł w treść swojego listu. Ten hymn mówi o tym, jak wielkie poświęcenie dla nas podjął Jezus Chrystus, że nie upierał się zachłannie, żeby być w postaci Bożej, ale przyjął postać człowieka i uniżył się, i będąc człowiekiem nawet przyjął postać sługi i był posłuszny Bogu, swojemu Ojcu, aż do śmierci, to haniebnej śmierci na krzyżu. Zrobił to, przyjął te wszystkie ograniczenia na siebie dla naszego zbawienia. I ponieważ to zrobił, Bóg Ojciec wielce go wywyższył i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię, żeby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi. Cała chwała za dzieło zbawienia należy się tylko Jezusowi. Jeżeli myślimy, że możemy w jakiś sposób coś dodać do Jego dzieła, że możemy współdziałać z łaską Bożą dla naszego zbawienia, to odbieramy część chwały, która się należy wyłącznie Jezusowi. Z drugiej strony, kiedy przyjmujemy Jego sprawiedliwość jako nasz niezasłużony dar, jako niebywały dar Jego dobroci, wtedy oddajemy w pełni chwałę Jezusowi i wywyższamy Go. Czyli usprawiedliwienie z łaską przez wiarę w Chrystusa, po pierwsze, wskazuje na świętość Boga, po drugie, w pełni oddaje chwałę Chrystusowi. Każda myśl o tym, że my coś dodajemy, w jakimś sensie ogranicza chwałę Jezusa za Jego dzieło zbawienia. I po trzecie, uznanie sprawiedliwości w Chrystusie prowadzi do postawy wdzięczności. Pamiętacie taką historię? Może najpierw zacznijmy od listu do Rzymian 4:4. Gdy kto spełnia uczynki, zapłatę, tak napisał Paweł, zapłatę za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdybyśmy rzeczywiście byli w stanie sami siebie usprawiedliwić przed Bogiem, żyć w taki sposób, który by w pełni satysfakcjonował Boga, to nasze miejsce w Królestwie Bożym by się po prostu należało. To nie byłoby tak, że my przychodzimy do Boga po łaskę, tylko przychodzilibyśmy do Boga po należność. Byśmy przychodzili z naszymi uczynkami, trach, byśmy tego... Panie Boże, oto są moje dobre uczynki, czekam teraz na dobre miejsce w niebie, bo mi się ono słusznie należy, prawda? Ale tak nie jest. Nie, niestety przychodzimy do Boga właściwie z niczym, bo wszystko to, co nam się wydaje naszą zasługą, jest niczym wobec doskonałych standardów Bożej świętości. I kiedy uświadomimy sobie, jak bardzo wielka przepaść nas dzieli od Boga, jak bardzo nasz grzech nas zniszczył, to wtedy przyjmujemy tę łaskę jako niebywały dar. Przyjmujemy go z wielką wdzięcznością. I pamiętamy historię w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale, kiedy pewien faryzeusz zaprosił Pana Jezusa na kolację i przyszła do tego domu pewna kobieta grzeszna. I ta kobieta grzeszna płakała, ocierała, zraszała swoimi łzami stopy Jezusa, potem namaszczała je olejkiem i ona miała wielką wdzięczność, dlatego że ona doświadczyła Bożego przebaczenia, które Jezus jej udzielił. Natomiast ten faryzeusz nie miał poczucia grzeszności. On uważał się za prawego człowieka i nawet nie szukał u Jezusa żadnego przebaczenia, natomiast był bardzo zgorszony zachowaniem tej kobiety. Ona miała wielką wdzięczność, ponieważ zrozumiała, że potrzebuje przebaczenia Bożego. On nie miał poczucia potrzeby przebaczenia Bożego i nie miał też postawy wdzięczności. Więc jeżeli rozumiemy, jak wiele dla nas Bóg zrobił w Chrystusie, to rodzi to wielką postawę wdzięczności. I po czwarte też, usprawiedliwienie w Chrystusie stanowi motywację do głoszenia innym Ewangelii. I to znów, mamy przykład biblijny. W Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale znajdujemy opis nawrócenia się człowieka, który wcześniej tkwił w głębokim przekonaniu, że swoją gorliwością w przestrzeganiu prawa mojżeszowego i swoim pochodzeniem z rdzennego Izraela oraz determinacją ze zwalczaniu sekty chrześcijańskiej, jak to uważał wówczas, zyska Bożą aprobatę. Chodzi oczywiście o Saula z Tarsu, późniejszego apostoła Pawła. Autor Dziejów Apostolskich zaznacza w wersecie 20, że już w kilka dni po swoim nawróceniu Saul zaczął głosić Jezusa, że jest Synem Bożym i zaczął głosić zbawienie w nim. późniejszy apostoł zrozumiał, że biegł w złym kierunku i że żadne jego zasługi, żadna jego gorliwość nie są w stanie usprawiedliwić go przed Bogiem i w radykalny sposób doświadczył Bożej łaski. On po prostu biegł w złym kierunku, ale Bóg łaskawie go odwrócił i pozwolił mu biec w dobrym kierunku. I on naprawdę był niezwykle wdzięczny Bogu za tę łaskę i dlatego stał się jednym z najbardziej gorliwych propagatorów. W pierwszym liście do Koryntian tak pisze o sobie w 15 rozdziale. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godzien nawet nazwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Bożej jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazała mi się nie była daremna, lecz daleko więcej niż inni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. I trudno znaleźć na kartach Nowego Testamentu bardziej gorliwego misjonarza i ewangelisty niż apostoł Paweł. On z niezwykłą gorliwością pracował i w zasadzie większa część Nowego Testamentu została napisana przez apostoła Pawła. Był człowiekiem niezwykle gorliwym, ale dlaczego był taki gorliwy? Bo doświadczył łaski i zrozumiał, na czym polega Boże usprawiedliwienie. Poznał Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i to stało się dla niego wielką motywacją, by z oddaniem i poświęceniem głosić Jezusa. Nie tylko Żydom, ale i poganom, którymi wcześniej jako faryzeusz pogardzał. Jeśli każdy mógłby sam z siebie usprawiedliwić przed Bogiem, nie byłoby potrzeby głoszenia Jezusa. Prawda? Każdy z nas mógłby stać się sprawiedliwy przed Bogiem, ale skoro zbawienie i życie wieczne jest wyłącznie w Jezusie, to trzeba o Nim mówić. Trzeba o Nim mówić innym. Im lepiej rozumiemy znaczenie usprawiedliwienia w Jezusie, tym bardziej będziemy zmotywowani do tego, żeby głosić innym Jezusa. No więc, jak widzimy, że to nie jest tylko niuans. Ta nauka o przypisanej sprawiedliwości Chrystusa jest sednem nauki o usprawiedliwieniu w Nowym Testamencie i ona po pierwsze wskazuje na sprawiedliwość, na świętość Bożą, po drugie w pełni oddaje chwałę Jezusowi za dzieło zbawienia, po trzecie prowadzi nas do postawy wdzięczności i po czwarte stanowi dużą motywację do tego, żeby głosić Ewangelię innym. No więc co z tym mamy zrobić? Otóż, za dwa dni będą różne sposoby świętowania święta reformacji. I co my możemy zrobić, żeby najlepiej wykorzystać i zapamiętać jej zdobyć? Myślę, że po pierwsze warto, żebyśmy sami dobrze pamiętali i rozumieli tę naukę o usprawiedliwieniu łaską przez wiarę. I dlatego nawet z okazji tego święta reformacji zachęcam, żeby w tym tygodniu sobie przeczytać trzeci i czwarty rozdział Listu do Rzymian. Kilka razy zaznaczyć sobie w tekście Listu do Rzymian wszystkie wersety, w których jest mowa o sprawiedliwości albo usprawiedliwieniu i zobaczyć, jaki wpływ to ma na mnie. Jakie to ma osobiście dla mnie znaczenie. Też możemy dziękować Bogu za dzieło zbawienia, ale też możemy wykorzystać to, że żyjemy w kraju, w którym dalej reformacja jest tematem kontrowersyjnym i na przykład film Luther, który był chyba w 2004 roku czy trzecim, miał swoją premierę, do dziś nie był w polskich kinach wyświetlany, więc możemy zaznaczyć nie ze względu na podkreślanie podziałów między chrześcijanami, ale ze względu na to, żeby zwrócić uwagę na sedno reformacji, że sednem reformacji była nauka o usprawiedliwieniu. Zaznaczyć coś w jaki sposób, że my obchodzimy nie Halloween, tylko święto reformacji. Ja zamierzam na przykład na Facebooku swoim zamieścić taki mały post poświęcony właśnie rocznicy reformacji. Zamierzam nawet wkleić okładkę książki Pipera właśnie o tej przypisanej sprawiedliwości Chrystusa. Coś tam napiszę. Możecie też zwrócić uwagę swoim znajomym, że świętujecie reformację dlatego, że ona przyniosła na nowo poznanie tej Ewangelii o sprawiedliwości Jezusa, która jest nam przypisana. Amen.